Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Pogoda zachęca do opuszczenia czterech ścian. Rosnące temperatury sprawiają, że nabieramy ochoty na kąpiele słoneczne i zabawę w orzeźwiającej wodzie. Z powodu ograniczeń związanych z koronawirusem trudno jednak beztrosko cieszyć się latem i planować na przykład odległe podróże. W te wakacje nawet do wczasu w Polsce podchodzimy z dużą ostrożnością. Z uwagi na obecną sytuację niektórzy planują wakacje we własnym ogródku. No właśnie, ogródku. Dziś powiemy, jak urządzić przestrzeń ogrodową, aby latem spełniała oczekiwania wszystkich członków rodziny. Lato w ogrodzie może być niezwykle udane, jeżeli odpowiednio przygotujemy własny kącik. A jak to zrobić, powiemy w Ekosferze do 15. Aneta Gała-Burda, zapraszam.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w Ekosferze jest dziś projektantka ogrodów Anna Mitrosz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy lato można spędzić w ogrodzie, wakacje na przykład?
Zdecydowanie tak. Muszę Państwu powiedzieć, że obecnie w ogóle jest taki duży skok, rozwój właśnie ogrodów. Przez to, że nie mogliśmy wyjeżdżać, dużo osób też obawia się tych wyjazdów, nawet w tym momencie. Zdecydowanie rozwija się branża ogrodnicza i wszystkie elementy z tym związane, czyli duży jest wybór i mebli ogrodowych, i różnych elementów, które mogą się znaleźć w ogrodzie. No i widzimy duże zainteresowanie w ogóle ogrodami, projektami ogrodów, aranżacją tarasów, nawet zgłaszają się klienci z samymi tarasami do nas. Na pewno jakby planując wakacje w ogrodzie, trzeba wziąć pod uwagę szereg różnych czynników i tak naprawdę przemyśleć, co powinniśmy mieć i jak ten ogród zaaranżować.
Bo wakacje w ogrodzie też powinny być zaplanowane.
Podobnie jak z wyjazdami, więc tu można naprawdę wiele, wiele fantastycznych czynności wykonywać i wcale nie miało potrzeby wyjeżdżania do Hiszpanii, żeby mieć Hiszpanię właśnie tutaj na naszych tarasach. Na pewno warto zwrócić uwagę na meble ogrodowe i wiadomo, że tak jak wyjeżdżamy na wczasy, są leżaki, są stoliki, kanapy. Podobnie podchodzimy do ogrodów wypoczynkowych. I warto w ogóle, ja zawsze polecam, przeszykować sobie taki plan, listę rzeczy, które byśmy chcieli wykonywać w ogrodzie i do tego dopisać, stworzyć listę elementów potrzebnych. I na pewno, jeżeli mówimy o wypoczynku, to niezwykle istotne są wygodne meble ogrodowe, które będą zachęcały do tego, żeby spędzać właśnie czas w ogrodzie. I tutaj naprawdę mamy olbrzymi wybór sof, foteli, różnego rodzaju leżaków, które umożliwią wypoczynek. Są piękne z zadaszeniami, z poduchami. Są fantastyczne obecnie meble z poduchami wodoodpornymi. Też bardzo dobra rzecz, bo są z pokrowcami, które można zakładać. Więc warto jakby pokłonić się w tą stronę i obejrzeć dostępne meble. Też warto przemyśleć, co będziemy wykonywać w ogrodzie, tak? Czyli jeżeli chcemy jeść obiady, to trzeba sprawdzić, ile osób przewidujemy. Wygodny stół obiadowy jest naprawdę fantastyczny i można wszystkie posiłki spożywać w ogrodzie.
Pić stoliki, kawę na przykład,
tak,
będziemy chcieli.
Tak, są świetne stoliki kawowe. W ogóle polecam maleńkie stoliczki, które można przenosić. Nawet dzisiaj mogę się przyznać, że byłam w naszym ogrodzie i też piłyśmy rano kawę, wyniosłyśmy na słoneczko malutki stoliczek, dwa krzesełka, coś pięknego. Więc nie tylko stół obiadowy, ale także małe stoliki kawowe, które mogą być traktowane jako rzeźby ogrodowe do tego krzesła. Plus jeszcze mamy stoliki, które są przy kanapach stawiane. Więc te tarasy obecnie, które projektujemy, rozrastają się już do większych tarasów. Nie są to tarasy 3x3, a raczej 5x10x11. I to już są elementy przedłużenia domu, na których właśnie możemy umiejscowić i ten kącik taki wypoczynkowy, i część obiadową, a także leżaki czy huśtawki. Jeżeli myślimy w ogóle o leżakach, to też fantastyczna sprawa, bo zawsze nam się leżak kojarzył z takimi jakimiś poduchami, a tu się okazuje, że mamy leżaki drewniane, które stanowią rzeźbę ogrodową i też możemy je traktować jako właśnie takie rzeźby, elementy, które przyciągają wzrok. Huśtawki wszelkiego rodzaju, modne kosze, huśtawki, które są leciutkie, są do przestawiania, można w cieniu, w słońcu, więc to wszystko gwarantuje świetny wypoczynek i myślę, że warto się pochylić w tą stronę.
A jeśli chodzi o meble, no to właśnie jakie? Bo teraz jest naprawdę duży wybór.
Tak.
Są i ratanowe, są i aluminiowe, są i z plastiku przypominających ratan. Czy są jakieś najlepsze?
Chyba takie najsprytniejsze i
no,
najczęściej.
No lepiej to są aluminiowe.
Tak, tak. Najczęściej używane to są meble technoratanowe, ale rzeczywiście fantastyczne są meble aluminiowe. Mamy z różnego rodzaju tworzyw sztucznych meble. Mamy też meble, które przypominają nawet kamienie, tak? Więc jakby tu jest tak duży wybór. Generalnie jakby uważa się, że technoratanowe są bardzo dobre właśnie na ramach aluminiowych, ponieważ są łatwe do przenoszenia, nie rdzewieją, nie niszczą powierzchni, bo też jakby musimy wziąć pod uwagę to, że będą meble stałe na tarasie. Jeżeli taras jest niezadaszony, to wiadomo, warunki atmosferyczne i one po iluś tam latach, żeby też nam nie brudziły tego tarasu. Więc jakby to aluminium jest świetne. Technoratan łatwy do umycia, łatwy do pielęgnacji. Obecnie są też technoratany, które do złudzenia przypominają wiklinę lub bambus, więc są świetnie zrobione. Łatwe do umycia karczerem, łatwe do przeniesienia, więc same superlatywy. Chociaż muszę powiedzieć, że jest też powrót do wikliny. I już zauważamy, że właśnie nasza wiklina coraz częściej pojawia się na tarasach. Oczywiście są też osoby, które jakby wolą meble żeliwne, bardziej takie stylowe, więc te meble też się pojawiają. Dużo mebli drewnianych, więc generalnie jednak technoratan, natomiast ta rozpiętość materiałów jest bardzo duża i widzimy duże zainteresowanie właśnie takimi meblami, które można ustawiać na tarasie i też już meble wędrują po ogrodzie, tak jak wspomniałyśmy o stoliku, że już nie tylko taras, ale też dolne piętro tarasu. Na wierzchnie też modne są takie w ogóle miejsca na kawę poranną, od wschodu stawiane stoliczki, gdzieś tam wręcz się są takie sugestie od strony klientów, że na kawę poranną, nawet jeżeli to nie jest taras, żeby taką właśnie przestrzeń stworzyć, utwardzoną, czyściutką, żeby można było rano w szlafroku tą kawę wypić.
My zaczęliśmy od mebli, ale w zasadzie może powinnyśmy były zacząć od tej zieleni. Dlaczego tak ważne jest bycie w naszym ogrodzie i dlaczego to spędzanie wakacji w ogrodzie może być naprawdę relaksacyjny i może dać nam tyle radości, co jakiś wyjazd.
Jak poobserwujemy siebie, to większość z nas czuje się dobrze właśnie w otoczeniu roślin, w otoczeniu drzew, w miejscach takich półcienistych, zacisznych. Zieleń bardzo dobrze wpływa na wzrok. Odpoczywamy w zieleni. Też trzeba wiedzieć, że większość roślin ujemnie jonizuje powietrze, więc jakby pozwala nam ukoić nerwy. Wpływa dobroczynnie na nas. Trzeba też wiedzieć, że w ogóle pod drzewami czy w sąsiedztwie roślin mamy temperaturę niższą. Latem nawet o 3 stopnie mamy większą wilgotność, więc jakby samo przebywanie w ogrodzie zdecydowanie wpływa bardzo dobrze na nasze zdrowie i wpływa kojąco na nasze nerwy. Relaksuje, więc ja w ogóle polecam boso chodzenie po trawie rano. Więc ogród jest tym, co daje nam oddech i tak naprawdę to jest natura, która daje życie, więc myślę, że to jest coś pięknego i też jakby zauważamy, że ze względu na ten brak wyjazdów ludzie się zachwycili ogrodami i nawet dostajemy szereg zdjęć, tak, z ogrodów i widać, że się cieszą, że zauważają te kwitnące rośliny, jakieś nowe liście, są poszukiwania konkretnych gatunków, na przykład poziomka jest niesamowicie modna, malina jest niesamowicie modna, już w zeszłym roku widzieliśmy duży, nawet 2 lata już taka moda trwa na te rzeczy, które są i piękne, i jadalne,
i smaczne,
natomiast ewidentnie i w ogóle jakby nawet osoby, po których się nie spodziewamy, gdzieś tam się zachwycają i połykają ten bakcyl ogrodowy, więc no myślę, że to jest piękna pasja i można świetnie spędzić czas.
Projektantka ogrodu Anna Mitrosz jest gościem w Ekosferze, a rozmawiamy o tym, jak spędzać wakacje w ogrodzie, jak przystosować ogród i jak się cieszyć, jak zorganizować sobie tam właśnie pobyt. Mówiliśmy o tym, jak przyroda działa na nas, ale przyroda, ta zieleń, to nie tylko jest po to, żeby ją obserwować, bo dużo radości, dużo odpoczynku daje nam też praca. Ja nie mówię, że taka bardzo wysiłkowa i ciężka, tylko jakieś tam drobne urwanie listka, który przysechł, wyrwanie kawałka trawki, gdzieś tam podsypanie korą na przykład, że to też jest rodzaj relaksu.
W ogóle kontakt z naturą, podobnie jak gdzieś tam wycieczki rowerowe, tak, czy spacery po parku, podobnie działa na nas właśnie kontakt z ogrodem. O ile ten ogród jest naszym ulubionym miejscem, więc tutaj jakby jeśli chcemy wypoczywać w ogrodzie, warto wcześniej przeanalizować nasze możliwości, też chęci i stworzyć taki ogród, zaprojektować, w którym będziemy się czuć dobrze i który nas jakoś mocno nie obciąży. Tak, wiadomo, że drobne prace pewnie każdy z nas chętnie wykona, natomiast warto jakby ująć swoje możliwości, tak, w projekcie ogrodu. Jeżeli w ogóle chodzi o prace ogrodowe, no ten okres letni jest trochę odmienny od wiosennego, więc mamy mniej może takich prac czyszczących, ale dochodzą trawniki, dochodzą opryski.
My porozmawiamy sobie trochę szerzej o tym minimum, które trzeba zrobić w ogrodzie latem, ale wróćmy jeszcze do tego elementu wypoczynkowego ogrodu. Mówiliśmy o tych miejscach takich jak meble, o stolikach na kawę, o kanapach. Musimy pamiętać też o tym, żeby znaleźć miejsca, które będą zadaszone, czyli jakieś parasole, bo to też jest ważna część, bo co z tego, że będziemy na takiej palecie w południe słonecznej, jak to słońce nam po prostu zacznie przeszkadzać, więc te parasole, te miejsca zadaszone są konieczne.
Jeżeli chodzi o parasole, to mamy szereg różnych zadaszeń, bo jakby jesteśmy przyzwyczajeni do parasoli ogrodowych i tu są fantastyczne parasole o dużej już rozpiętości, czyli nawet 5-metrowe z obciążeniem, składane, częściowo przepuszczające promienie słoneczne, ale mamy też fantastyczne żagle i to polecam, bo to jest prosty montaż, bardzo prosty, wystarczy konstrukcja drewniana lub aluminiowa i żagle są niedrogim rozwiązaniem i też mamy żagle, które są wodoodporne, są też przezierne, mamy w różnej kolorystyce, też można sobie podkreślić i kolor domu, czy dachu, czy mebli ogrodowych właśnie kolorowym żaglem. Na pewno wszelkiego rodzaju markizy, to jest świetny też pomysł, jeżeli jest możliwość zamontowania markizy, warto mieć markizy na przykład na wschodnim tarasie, kiedy wiadomo, że chcemy być na słońcu, to mamy tą markizę zwiniętą, potem te wschody też bywają różne, bo i rano potrafi być gorąco, w momencie deszczowym też możemy mieć rozwiniętą markizę, więc polecam, fantastyczna rzecz. Jeżeli w ogóle chodzi o takie osłony tarasowe, to też już mamy i zasłony wszelkiego rodzaju, i moskitiery, i na tyle się technika rozwija, że mamy też i na pilota, i zdalnie sterowane, więc w ogóle szaleństwo prawdziwe, więc można osłonić się od nadmiernego słońca, ale można też od deszczu, można od wiatru, też na takich tarasach, gdzie mamy właśnie zasłonięte boki i zadaszenie, możemy wstawiać promienniki ciepła, czyli do późnej jesieni możemy przebywać, możemy lampy przeciw owadom wstawiać, już nie wspomnę w ogóle o głośnikach, tak, które są już montowane w ogrodzie i można sobie słuchać muzyki. Naprawdę taras może być przedłużeniem domu i takim luksusowym ogrodem.
No oczywiście w tym ogrodzie czas spędzamy z dziećmi, więc ten ogród, o którym mówimy, może bardziej jest potrzebny dorosłym, natomiast nie możemy zapominać o dzieciach, bo dzieci zazwyczaj z dorosłymi nie przebywają w takich miejscach, nie włączają się w rozmowy, tylko zajmują się swoimi sprawami. Więc trzeba zadbać też o to, żeby był taki kącik dla dzieci. Co tam powinno być, co jest niezbędne, żeby nasze dzieci się nie nudziły.
Podobnie właśnie jak dla osób dorosłych, też dla dzieci mamy szereg różnych rozwiązań. No na pewno plac zabaw podstawowy to jest to, co wskazane jest jakby prawie, że w każdym ogrodzie, w którym są dzieci. No to jeszcze ma znaczenie wiek, tak, w jakim wieku dzieciaczki są. Natomiast wszelkie huśtawki, jest to bardzo dobre rozwiązanie, w ogóle gniazdo bocianie polecam, ono świetnie stymuluje w ogóle rozwój mózgu, więc to jest taka huśtaweczka, która wygląda jak koło z w środku z taką pajęczyną linową, bardzo dobra rzecz. Na pewno ślizgi, czyli tak zwane zjeżdżalnie, na pewno basen i tu też jakby istotne, w jakim wieku mamy dzieci. I ile osób będzie korzystało z basenu, bo mamy teraz rozkwit, na przykład taką modę na baseny kanadyjskie, które są obudowane, są stawiane, są duże, takich rozmiarów, którym już mogą pływać także i dorośli. Wszystkie małe baseniki jak najbardziej, dla dzieciaczków jak najbardziej, bardzo dobra rzecz, ściana wspinaczkowa, postawiona albo na trawie, albo na specjalnej nawierzchni, która jest bezpieczna dla dzieci. I nie jest jakiś duży koszt. Piękna rzecz, tak zwane pająki, czyli konstrukcje aluminiowe, drewniane, po których dzieci mogą się wspinać, no to też musimy zadbać o bezpieczną nawierzchnię pod spodem. Są nawierzchnie gumowe, które są też bezpieczne dla dzieci, natomiast tutaj trzeba sprawdzić, czy nie mają zapachów przykrych, tak? Jest bardzo modna teraz rzecz, też prysznic ogrodowy. Bardzo dobra rzecz, prosta konstrukcja, można jakby podłączyć do sieci nawodnieniowej, a może to być zwykły zbiornik, który się nagrzewa i mamy prysznic ogrodowy, błotna kuchnia, czyli miejsce, gdzie dzieciaki mogą sobie właśnie chlapać w ziemi, w błocie i zwykła woda. Teraz jeżeli myślimy o rozwoju dzieci, to wszystkie nawierzchnie, które stymulują, czyli otoczaki, grysiki, wiórki, które nie mają drzask, tak? Czyli to, z czym dzieci mogą jakby stymulować i słuch, i wzrok, i manualnie mogą się rozwijać. Oczywiście, jeżeli mówimy o dzieciach, to nawet mini warzywniki. Jeżeli jest możliwość w ogrodzie warzywnika, to zaczynamy na przykład od prostych poziomek, które nie wymagają dużej pracy, tylko podlewania konewką i to uczy systematyczności. Natomiast cała poziomka jest nietrująca, czyli liście są przeciwzapalne, kwiaty jadalne, owoce jadalne, więc niezwykła frajda i wiem, że dzieci się jakby chętnie biorą do sadzenia i do pielęgnacji poziomek, później gdzieś ta pasja ogrodowa zostaje zaszczepiona. Więc jeżeli w ogóle chodzi o dzieciaczki, jest bardzo dużo rozwiązań. Na pewno stoliki, krzesełka, drabinki, nawet prosta taka piaskownica podstawowa z pokrywą, tak, muszelka i już tutaj mamy szereg rozwiązań. W ogóle jeżeli mówimy o piaskownicach, to też bardzo dobra rzecz, bo pojawiły się piaskownice, które mają zadaszenia, więc chronią przed bezpośrednim nasłonecznieniem, mają pokrywy, czyli możemy po zabawie zakryć piaskownicę, żeby kotki tam nie przychodziły i możemy zamknąć zabawki z ławkami, więc tu jest bardzo duża rozpiętość, jeżeli chodzi o pomysły i o materiały. Na pewno od początku trzeba wziąć pod uwagę wiek i zainteresowania dziecka, bo też bardzo też dobra rzecz można polecić. Tarcze do strzelania z łuku, do wiatrówki, więc te dzieci są już gdzieś tam starsze. Możliwości jest bardzo dużo. Podstawowe małe palenisko, gdzie młodzież może sobie zrobić mini, powiedzmy, ognisko, więc w zależności od tego, w jakim wieku mamy dzieci, warto wcześniej sprecyzować potrzeby i dopasować.
Mówiliśmy o takim kąciku dla dzieci. Pani ma ciekawą sytuację, bo pani ma dzieci w różnym wieku, tak, i to w dużej rozpiętości. Jak przygotować taki ogród? To chyba nie jest łatwe.
Muszę Państwu powiedzieć, że tak jak wspomniałam wcześniej, listę potrzeb trzeba wykonać, tak? Czyli sprecyzować, co my tak naprawdę potrzebujemy. I ja mam taką córeczkę 6-letnią i to jest zupełnie inna potrzeba niż naszego studenta, zupełnie inne potrzeby. I tym najmniejszym pociechom, no to co dzieci kochają, no to tak jak wspomniałam, błotna kuchnia, czyli woda, tak naprawdę piasek. I tutaj dzieci niezależnie od wieku bardzo chętnie się bawią właśnie w wodzie, czyli basenik nieduży, który jest łatwo sprzątnąć, który się szybko nagrzewa i nie zajmuje dużo miejsca, bo przechodziliśmy przez różne baseny, różnej wielkości, więc jeżeli chodzi o tego małego człowieka, to zdecydowanie mały basen, taki, który później może być też błotną kuchnią. Na pewno też, tak jak wspomniałam o tych poziomkach, to jest frajda, bo można pójść codziennie sprawdzić, liczyć ile, gdzie, jak. A w przypadku tych starszych dzieci, właściwie już młodzieży, to mogę się podzielić z Państwem takim wnioskiem właściwie, że u nas jakby to, co trzymało od jakiegoś takiego obłędu koronowego, to co wszyscy przeżywaliśmy, to w ogóle pobyt w ogrodzie. Obowiązek był wychodzenia do ogrodu już od marca. I takie proste rzeczy, jak na przykład ścinanie krzewów i palenie tych gałęzi. Mieszkamy za miastem i ogniska z kiełbasą, więc nie powiem, że zawsze, ale jakby palenie ogniska, sam ogień. Myśmy mieli te ogniska prawie że codziennie, więc to na pewno pomagało. Teraz jeżeli mamy ogród i możliwości, prosta tarcza, tak naprawdę kawałek styropianu i do tego tarcza przymocowana, można tarczę kupić w sklepach sportowych i strzelanie z łuku. Prosta rzecz, natomiast frajda niesamowita, ciągły pobyt na świeżym powietrzu, łatwo sprzątnąć, tak naprawdę aż tak dużo miejsca nie potrzebujemy, to dla młodzieży fantastyczne zajęcie, czyli jeżeli myślimy o tym starszym towarzystwie, żeby zachęcić też innych do przychodzenia, do odwiedzania, na pewno ognisko, na pewno grill, na pewno mini palenisko, mini ruszt, mini kociołek, to też fantastyczna rzecz, prosta, niedużo miejsca zajmuje i można z tego korzystać. No i tak jak mówię, ogień wpływa relaksacyjnie, tylko trzeba bezpiecznie, bo jakby teoretycznie nie można tych ognisk teraz palić, na pewno nie w pobliżu lasu, ale są żeliwne, bezpieczne paleniska. Jeżeli mówimy w ogóle o basenach i takim relaksie dla większego towarzystwa, no tutaj trzeba przewidzieć, ile osób będzie korzystało, też trzeba znać możliwości swoich domowników, mamy różnej głębokości gotowe baseny stawiane. Też zauważam, że szereg naszych klientów montuje, jakby chce, żeby wprojektować jacuzzi, kiedyś to był luksus, natomiast teraz już są rozwiązania dużo tańsze i nie jest to aż tak duża kwota. I sauny, i banie.
Czy warto pomyśleć o altance? Bo my mówiłyśmy o parasolach, o zadaszeniach i tak dalej. Czy altanka sprawdza się, czy odchodzimy już trochę od altanek?
Jest większe nastawienie na duże tarasy. Bliskie sąsiedztwo wyjścia z domu, tak, wyjścia z salonu. Natomiast rzeczywiście są nadal altany modne. Coraz częściej, chyba najczęściej są to takie budynki gospodarcze, tak zwane domki ogrodnika, czyli miejsca, w których przechowujemy meble ogrodowe, w których przechowujemy zachowujemy narzędzia, jakieś drobne plony, zapasy podłoża, no, tego typu rzeczy, donice, skrzynie, więc bardziej w ten sposób, chociaż też mamy altany. Często są altany jakby częściowo zadoszone jako ten składzik, a kolejna część jest tym właśnie takim bardziej chyba patio, takim tarasem, który nie do końca jest zadaszony. Zwykle to jest konstrukcja i mamy żagle lub jakiś rodzaj markizy, żeby częściowo być odsłoniętym. Natomiast tak są te altany jakby w nowym wydaniu. Nadal są modne grille takie stacjonarne, murowane z wędzarniami, bo w ogóle bardzo modny temat wędzenie ryb. Więc te wędzarnie w ogrodach powstają, kuchnie ogrodowe wszelkiego rodzaju, nadal jest to jakby na czasie. I tu mamy grille i gazowe i mamy możliwość wybudowania takiej kuchni ogrodowej, która będzie miała i grill, i wędzarnię, i piec chlebowy, i piec na pizzę, i suszarnię do ziół, więc takie rzeczy jak najbardziej. Też zlewy ogrodowe, do niedawna to był tylko kran w ogrodzie, teraz już są piękne aranżacje, zlewy kamienne, zrobione, wykonane z kamienia polnego, wydrążone, z odprowadzeniem wody, z podgrzewaczem wody, nawet pojawiły się już lodówki ogrodowe, nie takie przenośne, tylko zwyczajnie podłączane do prądu, więc tu możliwości jest bardzo dużo i rzeczywiście to życie wynosi się do ogrodów i widzimy nowe pomysły i nowe rozwiązania.
I można spędzić tam wakacje. Powiedzmy jeszcze o tych niezbędnych pracach, które muszą być wykonane latem w ogrodzie, żeby ten ogród podtrzymywać.
To jest to samo. Lista, co powinniśmy zrobić i powinniśmy jakby zaaranżować możliwie najprostsze rozwiązania, nie obciążające ani państwa, ani sąsiadów, tak, które pozwolą funkcjonować w sposób właściwy. Ważna bardzo jest pielęgnacja wiosenna, czyli jeżeli wiosną, okres kwiecień, maj, żeśmy wykonali szereg podstawowych rzeczy, czyli pierwsze opryski olejowe, które zadusiły szkodniki i właściwie one są zrobione, te opryski, na nafcie, więc nie są jakieś specjalnie szkodliwe. Właściwe cięcie, czyli część roślin mocniej tniemy, więcej, ale zadbane jest to wszystko. Daliśmy tak jak trzeba właściwe nawozy, wykonaliśmy wertykulację, odmładzanie trawnika, napowietrzanie. Jak te wszystkie zabiegi podstawowe zostały wykonane, to tak naprawdę latem, jeżeli jest nawodnienie, nie, to ten ogród powinien dość dobrze funkcjonować. Natomiast i tak przed każdym wyjazdem należy ogród przejrzeć podobnie jak dentysta. Czyli powinniśmy wyczyścić rabaty, żebyśmy nie zostawiali wysokich w ogóle chwastów, ponieważ one zanim wrócimy w ciągu tygodnia, dwóch będą miały nasiona i będzie to już problem. Należy opracować sposób na podlewanie, tak? Czyli żebyśmy nie zmarnowali tego, co mamy. Czyli najczęściej jest to system nawadniający z czujnikiem wilgotności, który zatrzymuje system w momencie, kiedy padają deszcze i później przez 3 dni mniej więcej to podlewanie nie funkcjonuje. Kolejna rzecz, zdrowie roślin. Warto przejrzeć przed wyjazdem, czy wszystkie nasze rośliny są w dobrej formie. Jeśli niekoniecznie, to zadbajmy o to wcześniej. Powiem nawet więcej, że jeżeli wiemy, że rok wcześniej jakaś roślina miała mszycę albo przędziorka, albo mączniaka, albo jakieś inne defekty, inne problemy, to ja bym nawet radziła zapobiegawczo przed samym wyjazdem mimo wszystko zastosować środek długodziałający, bo są środki, które działają przez okres 10 dni, 14 dni i jeżeli zabezpieczymy w ten sposób rośliny, to możemy być pewni, że wrócimy do zdrowego ogrodu. Natomiast jeżeli ogród generalnie istnieje ileś lat i większych problemów nie było, to nie ma potrzeby, żeby tą chemię stosować, tak, i zatruwać sobie środowisko. Natomiast wcześniej warto zerknąć, bo jeżeli znamy swój ogród, to możemy w ten sposób podejść. Kolejna rzecz, żeby przypilnować trawników przed wyjazdem, czyli należy obejrzeć trawnik, czy nie ma na nim plam, czy nie pojawia się, na przykład jeżeli nie chcemy koniczyny, czy nie mamy właśnie tych siewek koniczyny, to jest roślina wskaźnikowa na zbyt wysokie pH i mały poziom azotu, bo wrócimy i ta koniczyna skolonizuje pół ogrodu, więc takie rzeczy, to wszystko trzeba przejrzeć. Jeżeli w ogóle chodzi o ogrody, to mamy też szereg bardzo dobrych znajomych ogrodników, którzy się zajmują pielęgnacją, tak, i mogą gdzieś tam przyjść i taki przegląd zrobić, żeby ułatwić funkcjonowanie.
I co zrobić, kiedy wyjeżdżamy jednak na urlop i zostawiamy na jakiś dłuższy czas nasz ogród? Tak jak mówiliśmy, tutaj trzeba przejrzeć te rośliny, pamiętać o nawodnieniu. Co jeszcze?
Koszenie jest bardzo istotne.
Z trawnikiem mamy latem problemy.
Jeżeli chodzi w ogóle o trawnik, to często nasi inwestorzy myślą, że to jest niewielki zakres pracy. Okazuje się, że ten trawnik latem więcej wymaga niż cały ogród. Więc podstawowa rzecz, tak jak wspominałam, nawodnienie, czyli albo mamy system nawadniający, który jest ze sterownikiem, ten sterownik kontroluje jakby i mamy ustawiony system, który będzie 2 razy dziennie podlewał w krótkich odcinkach, żeby też nie zatopić tego trawnika, z czujką wilgotności, bo to jest niezbędne, bo mamy też momenty, kiedy tego deszczu deszczu jest jednak dużo i możemy zatopić trawnik i to też jest problem. Ważną bardzo rzeczą jest koszenie, taką często niedocenianą, bo trawnik jak ma być piękny, to musi być koszony regularnie. Bez koszenia on będzie stepowiał, będzie kwitł, będzie więcej ziół niż trawy. No i tutaj kosimy trawnik o tej porze roku co 5 dni. Czyli wypadałoby skosić trawnik czerwiec, lipiec dwa razy w tygodniu i później już jak mamy taki spokojniejszy moment, koniec sierpnia, wrzesień, to już ten trawnik może być koszony raz w tygodniu, ale generalnie trawnik kosi się regularnie. Jeżeli wyjeżdżamy na 10 dni, to trzeba się spodziewać, że wrócimy i będzie busz, nie trawa. Bardzo ważną rzeczą jest jakby dopilnowanie wysokości koszenia. Jeżeli nie kosimy robotem, bo mamy roboty koszące samojezdne, bardzo dobra rzecz, no to nie kosimy trawnika krótko. Tylko w przypadku robota, który kosi codziennie, regularnie o milimetr, czy tam część milimetra, czy 2 milimetry, kosimy trawniki wyżej. Tylko robot może kosić krótko, bo wtedy trawa jest jakby stymulowana do wzrostu, stają się źdźbła drobniejsze, ona codziennie jest koszona. Jeżeli mamy robot koszący, to mamy też nawodnienie, które obmywa te drobinki trawy i jakby z powrotem one wracają na powierzchnię ziemi. Więc tylko robot może kosić krótko. Tak naprawdę my nie powinniśmy kosić krócej trawy niż 5 cm. A wiadomo, że często przed wyjazdem dużo osób chce skosić na zapas. Nie jest to dobre rozwiązanie, bo trawa stepowieje, staje się blada i jakby marnieje. Trzeba wiedzieć, że to, co karmi roślinę, to są zielone części trawy. Im wyżej liść, tym jest bardziej zielony. Te nasady liścia są blade, więc jeżeli skosimy za krótko, to jakby ta część, która zostaje na trawniku żywa, to właściwie ona nie jest przystosowana do tego, żeby karmić, tylko być wiązką przewodzącą, czyli mamy tutaj bladą trawkę skoszoną na zapas, no i wyjeżdżamy na tydzień, więc ona jakoś tam potem odchorowuje te wyjazdy, więc albo stosujemy właśnie roboty koszące i to jest bardzo fajne rozwiązanie i coraz tańsze i sprytniejsze, naprawdę są bardzo dobre, albo kosimy trawę regularnie, czyli jeżeli wyjeżdżamy na 2 tygodnie, no niestety trzeba kogoś poprosić, żeby skosił. Teraz pilnujemy, jeżeli chcemy mieć trawnik, nie murawę ziołową, czyli trawę, czyli rośliny jednoliścienne, no to wypadałoby stosować opryski przeciw roślinom dwuliścienne, czyli przeciwko koniczynie, mniszkowi, babce, wszystkim tym roślinom, które są ziołami. Jeżeli chcemy mieć murawę ziołową, to jakby nie zauważamy tych ziół, albo zauważamy i cieszymy się, że są. W przypadku, jeśli mamy dużo tych ziół, no to i chcemy zmienić to w trawnik, no to niestety to musimy zastosować i siarcza na monu, i opryski. No trzeba jakby zastanowić się, jaką mamy potrzebę. Podstawowa rzecz, kosić regularnie, czy to jest murawa ziołowa, czy to jest trawnik typowy. I podlewać, bo bez tego to nic jakby nie uzyskamy. No i nawożenie. Jeżeli mamy stosowanego robota, czyli nawozimy wiosną i ten obieg minerałów jest jakby cały czas otwarty, bo to wszystko, co wyrośnie, wraca z powrotem i woda wypłukuje. Jeżeli nie mamy robota koszącego i wywozimy trawę, nie mulczujemy tej trawy, wywozimy jakby na kompost, czy gdzieś tam utylizujemy, to niestety trzeba stosować nawozy, szczególnie azotowe, bo trawka też będzie blada, więc jakby z góry musimy wiedzieć, jakie mamy założenia, stworzyć na to rozsądny plan, jak najbardziej da się utrzymać piękny trawnik.
Tu mówimy o trawniku, no ale inne rośliny. Właśnie jakie są sposoby zachowania wody w ziemi? Słyszałam o kulach, słyszałam o hydrożelu.
Bardzo dobrze.
No właśnie, co to takiego jest i jak to wykorzystać?
My często stosujemy hydrożel, nawet w nasadzeniach na takich glebach lekkich, kiedy wiemy, że woda nawet przy podlewaniu nie będzie się utrzymywała. Hydrożel to jest taki właściwie proszek, taka jasna żelatynka produkowana z kukurydzy. Bardzo fajna rzecz, działa około 2 lat, szczególnie jak mamy właśnie małe rośliny.
I to do ziemi ogrodowej,
tak,
bo ja
mieszamy,
używałam do balkonowej, tak. Myślałam, że to być może tylko.
Nie tylko. Jak mamy ogrody, gdzie mamy podłoże piaszczyste i chociaż gatunki są o małych wymaganiach glebowych i lubią przepuszczalną ziemię, to i tak jak mamy te skoki temperatur do 30 stopni, to nawet jeśli podlewamy, to ta woda wyparowuje, a maleńkie rośliny, podobnie jak ludzie, są wrażliwe, więc jak najbardziej można ten hydrożel stosować, wymieszać z podłożem, które będzie używane jako tak zwane zaprawienie albo wkład do dołków i on świetnie trzyma wodę. Gorzej, jeżeli lato jest deszczowe, więc jak mówię, jeżeli mamy glebę przepuszczalną albo na skarpie, kiedy wiemy, że ta woda się nie utrzyma, to ten ten hydrożel jest jak najbardziej wskazany. Jeżeli jest ziemia zbita, która będzie utrzymywała wodę, czyli mamy gleby gliniaste albo łąkowe, no to tutaj ostrożnie z hydrożelem, bo możemy przedobrzyć. Natomiast bardzo wartościowa rzecz, praktykowana i też na przykład jak są kopane rośliny z gołym korzeniem wczesną wiosną czy jesienią, to też się w ten sposób zabezpiecza właśnie tym hydrożelem sadzonki do transportu, żeby nie obeschły korzenie. Więc bardzo dobra rzecz. Jeżeli chodzi w ogóle o kule, to jest szereg różnych zbiorniczków, są i kule, i żabki, i lejki, którymi tą wodę możemy jakby zapewnić roślinom, z tym, że trzeba wiedzieć, że jakby no nie będzie to długi okres. Nie będzie to długi okres, bo to będzie kwestia kilku dni, na pewno nie dwóch tygodni. Tym bardziej, że mamy wysokie temperatury. Był kiedyś taki stary sposób do jakby utrzymywania wody w roślin domowych. Używało się sznurów bawełnianych.
I do miski z jednej strony.
Tak.
I roślinka sobie sama ciągnęła tyle, ile jej potrzeba.
Tak. To jest bardzo fajny sposób. Jeżeli w domu mamy rośliny cenne, to warto zdjąć je z słonecznych parapetów i stworzyć jakieś takie miejsce, do którego dochodzi światło, czyli nie w ciemnym korytarzu. I albo napełniamy częściowo pojemniki, na przykład misy jakieś, i w tym wstawiamy rośliny, albo właśnie takim sposobem próbujemy. Można też wstawić butelkę plastikową do góry dnem, nienapełnioną do końca i spróbować w ten sposób. Natomiast jeśli się da, to warto, żeby ktoś jednak zajrzał do tych roślin podczas naszej nieobecności.
Czyli jakiś sąsiad, ktoś z rodziny. Tak. No bo jednak jeżeli wyjeżdżamy na 2, zwłaszcza 3 tygodnie, no to tutaj już potrzebne jest ludzkie oko, żeby skontrolować nasz ogródek. Czy jakieś jeszcze są nowości takie, które pomogą nam ten urlop przetrwać, znaczy roślinom naszym w zasadzie przetrwać ten urlop?
Mamy mini systemy nawadniające, zwane automatyczną konewką, które można też stosować właśnie na tarasach. Musi być dostęp do wody, oczywiście prąd i podobnie jak systemem nawadniającym ogrodowym, większym można ustawić tak, że ten system nawadniający będzie działał i podlewał. Też jeżeli jest dobrze wykonany system ogrodowy, to też są sposoby, żeby też z ogrodu jakby doprowadzić z tego systemu do donic. Można kapilarami, można takimi kroplownikami doprowadzić też wodę.
Na koniec jeszcze chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy, takiej może troszeczkę jakby nie w temacie, ale też i w temacie, o tym, co możemy zjeść z ogrodu. Nie konkretnie poziomki czy tego typu rzeczy, które my wiemy, że można jeść, ponieważ nasz ogród, zwłaszcza teraz, kiedy wszystko kwitnie, kiedy bardzo dużo jest kwiatów, okazuje się, że bardzo wiele z tych kwiatów możemy po prostu zjeść. Do kawy na przykład zamiast ciastka, prawda? Powiedzmy krótko, jakie kwiaty można uszknąć i spróbować?
Dużo jest roślin jadalnych, natomiast też wcześniej musimy wiedzieć, żebyśmy nie zjedli na przykład lilii. Możemy jeść kwiaty liliowce, ale nie lilii. To też kiedyś chyba o tym rozmawiałyśmy. Jest bardzo dużo kwiatów. Wszystkie zioła, które używamy w kuchni, mają jadalne kwiaty. Polecam, bo fantastycznie wyglądają w potrawach. Podstawowe takie rośliny, które znamy z codzienności z ogrodów, tak naprawdę koniczyna i biała, i czerwona, stokrotki, bratki, fiołki, róże mają jadalne kwiaty. Natomiast jakby trzeba zawsze wziąć pod uwagę, skąd korzystamy. Jeżeli w ogóle chodzi o kwiaty jadalne, gdzie jakby się wszyscy dziwią, że mają jadalne kwiaty, to na przykład begonie, wszystkie begonie, bobiki mają fantastyczne kwiaty o posmaku takim rabarbarowym. Można świetny kompot z bobików wykonać, właściwie czerwone te kwiatuszeczki. Zalewamy wrzątkiem i mamy pyszny napój z kwiatami. Jadalne są też nagietki, czyli tak jak wspominałam, ogórecznik, nawet bazyliowe kwiaty, jak najbardziej. Fantastyczne, polecam kwiaty cukinii, tylko bez dna kwiatowego, czyli sama ta rurka, tak, ten kwiat żółty, bez dna. Nasturcja pięknie wygląda i też bardzo dobrze smakuje. Czarny bez, ale używany po obróbce termicznej, czyli na przykład w cieście naleśnikowym, same kwiaty smażone. Bardzo fajne danie, pachnące. Kwiaty grochodrzewu, czyli tak zwanej akacji, pachną miodem, smakują lekko fasolką, coś niesamowitego, jak najbardziej. Teraz akacje, robinie, pseudoakacje kwitną, polecam. Tak jak wspominałam, aksamitka, liliowiec, aksamitka w ogóle jest świetna do gulaszu, warto spróbować, ma pikantny smak, więc bardzo dobra przyprawa. Malwa, lilak, o fiołkach już mówiłam, w ogóle też cudna rzecz, cukier fiołkowy, już jakby trochę za późno, ale polecam, pachnie pięknie do herbatek owocowych, bardzo dobry. Róże, ale róża pomarszczona, w ogóle bardzo dobra. Pomarszczona roza rugosa, którą widujemy na obrzeżach lasów sadzona przez leśników. Ma i świetne owoce, dużo witamin C i fantastyczne kwiaty. Próbowałam. Ja suszę do herbaty. Bardzo dobre. Kwiaty, tak jak mówiłam, z dyni, ale także z cukinii, w ogóle z dyniowatych. też same kwiaty szczypiorku czy czosnku mogą być świetnym dodatkiem
do sałatki. Właśnie, wytrawne smaki.
Więc tych kwiatów jest dużo, warto wcześniej sprawdzić. To, na co zwracamy uwagę, żebyśmy nie zerwali kwiatów, które były pryskane, albo w pobliżu pryskał, nie wiem, rolnik czy ogrodnik. Nie zrywamy takich kwiatów. Sprawdzamy, czy nie ma w środku niespodzianki. Zwykle są, najlepsze są płatki, niekoniecznie jednokwiatowe. Bardzo dobra w ogóle jest magnolia. Już przekwitła, ale mamy magnolię nigrę, która kwitnie w lipcu. Magnolie mają taki posmak cytrynowy, trochę żywiczny. To jest w ogóle zastanawiające, bo taki jest posmaczek jakby drzewa iglastego. Na pewno też możemy używać szeregu kwiatów na napary. Jeżeli nie mamy odwagi zjeść, to jak najbardziej możemy użyć do naparów, tak? Czy tak jak wspomniałam, do wyciągów, do kompotów.
Czy zrobić po prostu napój, jak robimy z mięty, no to można troszeczkę tych roślinek dodać. Czyli w ogrodzie możemy nie tylko odpocząć, nie tylko spędzić wakacje, nie tylko się bawić, nie tylko relaksować czy realizować swoje hobby, ale także możemy się dobrze najeść.
Możemy.
No i korzystajmy z tego, co daje nam ogród. Gościem w Ekosferze była Anna Mitrosz, projektantka ogrodów, a kolejny program za tydzień. Aneta Gała-Burda. Zapraszam.